Dzisiaj mamy końcówkę Dziejów Apostolskich, więc jeżeli możecie śledzić albo na ekranie, albo jak macie swoją Biblię, przejdziemy do 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. I jakby przejdziemy przez to, ten rozdział, może będziecie się zastanawiać nad tym, powinniśmy przynajmniej, co to ma wspólnego z moim życiem? Co Paweł przeżywał na Malcie i nie tylko. Jak to się ma do nas, do mnie w dzisiejszych czasach? Więc miejcie to pytanie w głowie. To powinno być pytanie do każdego fragmentu Biblii, ale chyba jest ten rozdział specyficzny pod względem wskazywania na kierunek. I trochę jest to dziwny rozdział, jak ci z was, którzy znacie ten rozdział, że kończy się dosyć szybko, jakbyśmy nie mieli dosytu. I zobaczymy, dlaczego tak może być. Więc Andrzeju, możesz przeczytać nam?
Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta. Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim. Bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Kiedy Paweł rozbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia żmija, która popełzła na skutek gorąca, uczepiła się w jego ręki. Gdy tubylcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego: ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cały z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć. On jednak wstrząsnął gada Bogiem i nic nie ucierpiał. Tamci spodziewali się, że opuchnie, ale nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie, mówili, że jest Bogiem. W sąsiedztwie tego miejsca znajdowało się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez 3 dni gościł. Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się, położył na nim ręce i uzdrowił go. Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani. Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne.
Yes. To jest Malta w dzisiejszym wydaniu i to ta zatoka nazywa się Zatoka Świętego Pawła. Ludzie tradycyjnie myślą, że to jest to miejsce, gdzie lądowali, jak pamiętacie, była burza i statek był rozbity i w tym momencie cała załoga, 276 ludzi albo wpływali, albo w jakiś sposób dotarli na ląd w tym miejscu. I to jest to, co mieliśmy w 27 rozdziale, więc dotarli na Malta. Jeżeli możemy zobaczyć, to jest kaplica tam nad tym zatokiem. Honorują świętego Pawła i no, za chwilę tu zobaczycie Malta po lewej stronie tu i ostatnie teraz pojęcie idzie w kierunku region Syracus, region Puteoli i potem do Rzymu, więc to już jest ostatnie podróże Pawła. Pytanie, co to ma wspólnego z naszym życiem? Jak byłem w ostatnim miesiącu, byłem zarazem na Ukrainie, jak i w Wielkiej Brytanii. Na Ukrainę jeździłem z człowiekiem, który jest Ukraińcem, dobrym kolegą, który jest kapłanem i jeździliśmy na front i tam jest dosyć znany w pewnej brygadzie. On ma 10 dzieci, 5 swoich, 5 adoptowanych i podczas tej podróży to się dowiedział, że jego jeden z jego synów ma raka, dosyć złośliwy rak. I jego żona się wybrała do Kijowa z tym synem, do specjalisty. I w międzyczasie, jak była tam, to Edik, bo tak mamy imię, miał wypadek, wszystkie drogi, zima i rozbity samochód, więc wszystko w jednym momencie się waliło wokół niego. I możemy było zapytać, dlaczego on, dlaczego Bóg nie ochronił jego w takim oddanym zadaniu, który przyjął na siebie, żeby jeździć na front z pomocami dla ludzi, którzy tam mieszkają. A potem pojechałem do Anglii i spotkałem między innymi przyjaciela, mogę powiedzieć, na pewno dobrego znajomego, który jest w moim wieku, znamy się właściwie od czasów studiów. I pytałem, i on teraz przechodzi na emeryturę, i pytałem go, co on tam wie robić. I on powiedział, pierwsza sprawa to marzyliśmy od lat z żoną, żeby płynąć statkiem, luksusowym statkiem do Australii. I pytałem, a jak sobie wyobrazić? On mówi, to jest 3-miesięczna wyprawa, już mamy gotowe. I myślałem, to jest ciekawe. Tu z jednej strony jest jeden człowiek, który ryzykuje życie, jeździ na front co miesiąc. A tu jest inny człowiek, który też słyszał tysiące kazań. Obaj z nich, kościelni ludzie, słyszeli kazania co niedziela praktycznie co najmniej raz. Więc można powiedzieć, że nagromadzili tysiąc kazań. Wiele z nich na temat uczniostwa, na temat pójście za Bogiem, oddanie swojego życia Bogu. A jeden ryzykuje swoje życie, jadąc na front, zostawiając 10 dzieci w domu z żoną, a drugi jedzie na bardzo, bardzo kosztownym wyprawie turystycznej do Australii. I co więcej, to jest normalne. Nic nienormalnego nie ma w tym, żeby płynąć statkiem do Australii przez 3 miesiące. Mało kto to kwestionuje. Bardziej byśmy kwestionowali człowieka, który zostawi 10 dzieci i jedzie na front. To bardziej byśmy mieli na niego zapytania. Nie? Co ty robisz, chłopie? I akurat takie zderzenie, takich różnic zaczęło w moich myślach w ostatnich tygodniach. To jest normalne. Czy to, co Paweł przeżywał, jego decyzje, jego oddanie, czy to jest normalne? Czy to było wyjątkowy człowiek, wariat, oddał wszystko, żeby głosić Jezusa, jeździł, w areszcie był ukamienowany, nieraz atakowany, biczowany, prześladowany. Po co mu to było? I potem myślałem, to my też, moja żona i ja, byliśmy na Malcie. Nie żeby zewangelizować całą wyspę, tylko żeby odpocząć. To byliśmy w tym miejscu, na tym zatokie, w tej kaplicy. Ale w całkowicie innym celu jak Paweł. Byliśmy na Cyprze, tam gdzie podobno Paweł był zbiczowany. Byliśmy tam. Ale też nie w takich celach, jak Paweł przybył. Czyli jak współczesne, zachodnie chrześcijaństwo ma się do tego, co czytamy w Biblii? W naszych codziennych decyzjach i co więcej w naszym kierunku, w makrodecyzjach, które podejmujemy. czy Bóg naprawdę ma jakikolwiek wpływ na to, czy po prostu tak jak wszyscy, no to przyszedłem na emeryturę, co zrobić teraz? No to wypełniam marzenia mojego życia, to żeby płynąć z luksusowym statkiem do Australii. A okej. Normalne? No normalne dla zachodniego chrześcijaństwa. Całkiem normalne. Cóż możemy powiedzieć na ten temat? Nie nam przyszło sądzić kogokolwiek. Tym bardziej w dzisiejszych czasach. Nie? Postaw nie. Ja mam prawo swoje. Więc mamy tu Pawła, wrócimy do tego wątka pod koniec. Mamy tu Pawła, który przypłynął na Maltę i jest w dobrej drodze do Rzymu. A w tych pierwszych wersetach mamy sytuację, że oni tam zbierają drewno, zbierają to, co można palić, żeby jakieś ognisko zrobić, bo było zimno. Pamiętacie, była burza, więc zimno, mokro na wyspie. To też czasy nie letnie, tylko raczej zimowe czy wiosenne. Więc czasy deszczu, mokro. I Paweł w tym wszystkim przygotowuje to ognisko i zostaje, spotka się tam z żmiją. I mógłby powiedzieć, dlaczego ja? Panie Boże, dlaczego ja? Tu jestem na mokrej wyspie. Miałem teraz przeżycie niezłe, jeżeli chodzi o statek. Nie oszczędzałeś tego statku, to oszczędzałeś uczniom, jak byli przy Morzu Galilejskim. I była burza, i oni się bali, i Jezus potem uspokaja sytuację. To Paweł myśli w ten sposób. Nie mamy tu wyjście w jego myślach, ale mógł o tym myśleć. No, czemu tak? Czemu nie oszczędzałeś tego statku? Czemu nie oszczędzałeś mi i odpowiedziałeś na niewątpliwie jego modlitwy, żeby dać bezpieczeństwo, żeby podróż płynęła bez wypadków, tak jak my na naszych turystycznych wyprawach. Panie Boże, daj, żeby to była bezpieczna podróż na tą Maltę, żebyśmy mogli dobrze sobie odpocząć, żeby była fajna pogoda. Normalne, nie? Jak to się ma do Pawła? Do jego życia modlitewnego, do jego życia z Bogiem. Czy on jest dla nas wzorem, czy po prostu wariat? I o tym czytamy, dziwny facet. Nie? A my teraz pojedziemy do domu, będziemy sobie dyskutować na temat następnej naszej wyprawy turystycznej. Może małe, słońce, plaża, ciepło. Ale Bóg go nie oszczędzał. Nie oszczędzał przed burzą. Burza była. Paweł musiał też dotrzeć w jakiś sposób na dom. I nie oszczędzał go teraz, że akurat jego trafiło to, że spotkał się z zimną i teraz native z wyspy myślał, że to już jego koniec. Bóg nie oszczędzał mu tego. Ciekawe. Jego modlitwy, no co? Bóg słuchał, nie słuchał. Bóg jest obecny na Malcie z nimi. Czy Bóg zostawił go? Myśleć, no to co ja tu robię? Jestem w areszcie, deszczowa pogoda, żmiję teraz, nie spotka. Dlaczego tak, Panie? No może jeden pomysł jest, dlaczego tak, że może Bóg pokazuje nam swoją potęgę, swoją chwałę, czy śpiewaliśmy przed chwilą chwałę, swoją chwałę, swoją suwerenność. Czy On nie musi? On nie musi działać według naszej myśli. On nie musi odpowiedzieć na prośbę, żebyśmy mieli bezpieczną podróż. Może, ale nie musi. A czasami, jak z Pawłem, czy z Edykiem, moim kolegą na Ukrainie, on nie interweniował. Zostawił go. I może Bóg ma jakiś plan w to. Nawet chyba trzeba powiedzieć, ma. Tylko pytanie jakie? Jaki jest Boży zamiar, Boża strategia? No i co z tego widzimy później? Widzimy to, że Paweł nie znał. Tak jak my tyby się spodziewamy. Wręcz przeciwnie, Paweł był teraz ciepło przyjęty przez Publiusza, kierującego człowieka na Malcie w tym czasie. I ludzie teraz zaczęli przychodzić do niego, na początku myśleli, że to jest modlęstwa, ale za chwilę już zaczęli myśleć, że to jest pobożny człowiek. Boże sług. I zaczęli potem przychodzić do niego z własnymi problemami, z własnymi chorobami. I Paweł bierze to i uzdrawia. Z tego, co widać, uzdrawia bardzo hojnie, bez zbyt wielkiego uwarunkowania. Po prostu ludzi z całej wyspy, to nie duża wyspa, przyszli i Paweł ich uzdrawia. I pewnie przez to ludzie się zastanawiali nad Bogiem. Czy możemy powiedzieć, że to jest normatywne, normalne, że Paweł wszystkich uzdrawia? Nie wiem, że wszyscy, ale tak jest napisane, że po prostu ludzie przychodzili, Paweł ich uzdrawiał. I ludzie potem przyszli całej wyspy i Paweł ich uzdrawiał. Pytanie, czy widzimy coś takiego w dzisiejszych czasach? Czy my powinniśmy być takim? Ja nawet nie myślałem o tym, jak byłem na Malcie, że może powinien teraz uzdrowić wszystkich. Ale wyobraźcie sobie, co by było, jakby było tak. Pytanie jest w dzisiejszym chrześcijaństwie, czy jest tak? Czy możemy się spodziewać, że Bóg uzdrawia dużo albo wszystkich? No, jak bywam szczególnie na froncie i widzę żołnierzy, którzy są kontuzjowani, to myślę, no super by było, jakby któryś z tych uzdrowicieli przyjechał do tych wydziałów, żeby chodzić od jednego łóżka do drugiego. Nie ma takich. Przynajmniej nie mam wiadomości na ten temat, że ktoś potrafi tam pojechać i uzdrawiać wszystkich. A ludzie tam chcą być uzdrawieni. Modlą się. Wszyscy żołnierze mogą się w moim doświadczeniu małym. I nie są uzdrawiani i nie ma uzdrowicieli, którzy może w innych warunkach specyficznych, odpowiednia muzyka, odpowiednie oświetlenie, odpowiednia atmosfera potrafią niby uwielbiać. Oczywiście możemy. Nie można negować, że Bóg uzdrawia. Może czasami spektakularnie, a może prędzej sukcesywnie, ale Bóg jest w stanie uzdrawiać. To nie ulega wątpliwości. Nie ulega wątpliwości, że Bóg to robi. Akurat jeżeli znacie Basia Czesła, To trupiła w Afryce i została dokładnie w ten sposób kontuzjowana i cudem dochodzi do siebie. I to jest na chwałę Bożą. Wielką chwałą Bożą. Ludzie tego nie rozumieją. Więc to, że Bóg uzdrawia, to nie ma wątpliwości. Pytanie jest wokół tego, czego możemy oczekiwać? Kto z nas może być w tym nagrywany? I kto może być uzdrowiony? To są nasze pytania. Ale tu widzimy w jednym specyficznym miejscu, Paweł jest, ludzie przychodzą i uzdrawiają. Ciekawe jest, że to nie jest tak powiedziane później, jak to jedzie do Rzymu. Tego samego zjawiska nie ma. Dlaczego nie ma, no nie wiem, ale można spekulować. Ale w każdym razie, jak jest pod koniec tego rozdziału mowa o tym, z czym Paweł się zajmował, jak dotarł do Rzymu, uzdrowienia wszystkich chorych, to nie było, nie jest to ujęte. Więc idziemy dalej i zobaczymy, jak dalej ta podróż się potoczy. Do tego nie mieliśmy jeszcze.
Po 3 miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z brodłem Dioskurów, który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakus, pozostaliśmy 3 dni. Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do Regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, na zajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i chłopcy i zostaliśmy na prośbę 7 dni. Tak przybyliśmy do Rzymu. Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw, aż do forum Apiusza i 3 gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nagrodził ich.
Dobra. Czyli jedziemy dalej na tej wycieczce, którą przed chwilą widzieliśmy na mapie, to 3 miesiące jest na Malcie. To była zima, jak pamiętacie, to w tym momencie czekają na lepszą pogodę. 3 miesiące tam bywają i potem zaczynają wypłynąć w drodze do Rzymu. Jest specyficzny statek tu, który ma na siebie z przodu bośków, to tu jest na to, są nazwane bliźniacy, bracia, 11 werset. To raczej było w tamtych czasach, to byli synowie Zeusa, Castor i Pollux mieli na imię, więc to był statek, który był przynajmniej miało jako swoje przód takich bośków. I Paweł tu płynie dalej tym statkiem. On nie ma wyboru, więc nie można powiedzieć, że on tu się identyfikuje z bośkami. Pamiętajmy, że cały czas on był w areszcie. Cały czas chodził z nim żołnierz. Czyli byli w Syrakuzie 3 dni. Potem jeden dzień w Regium, potem w Putieli. Bracia przyszli do niego i oferowali mu miejsce mieszkania 7 dni. I potem 15 werset, jak już jest na lądzie około 70 km od Rzymu, to bracia z Rzymu przychodzą do niego i zachęcają go. Więc mamy podróż do końca, do Rzymu, więc tu po kolei, jak widzicie, tam Włochy po lewej stronie, to są ostatnie jego odcinki podróżowania. Zobaczymy, co już w Rzymie będzie.
Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po 3 dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich: nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian. który po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak życie sprzeciwiał się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oświadczenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo ta nadzieja i zdrada przypiała tych rejtami. A oni rzekli do niego, nie otrzymaliśmy od tobie ani instrukcji Judei, ani też nic z braci nie przybył i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
Więc jest tu spotkanie Pawła z najsłynniejszymi liderami może Żydów, żydowskich. Ciekawe, że to nie są jego bracia w tym momencie, tylko wzywa do siebie liderów żydowskiej wspólnoty tam w tym Rzymie. I oni są gotowi spotkać się z nim, dlatego że może jego nie znali, ale znali historię, o której opowiada, więc rozumiemy, że to Jezus. Że oni, że takie wieści dotarli do nich. To już mamy około 60 lat po naszej ery, więc 60 lat było, żeby, czy parędziesiąt lat, co najmniej 30 lat, żeby te wieści o Jezusie dotarli do Rzymu. I widać, że już dotarł wcześniej to przesłanie. I stąd oni są gotowi z nimi się spotkać. I on opowiada, że nie był przeciwko narodowi, jemu trzeba było apelować do Cezara, czyli opowiada im, dlaczego jest teraz i mówi, że teraz jestem w tych kajdanach z powodu nadziei naszego narodu. Dlatego, że uważam, że ta nadzieja jest, znowu mowa niewątpliwie o Jezusie, skoro ta nadzieja jest i ja to ogłaszam, to dlatego jestem, proponuję, to jestem w więzieniu. Więc dlatego chcę z wami rozmawiać. Więc tu jest krótkie jego wyjaśnienie, dlaczego jest w takiej sytuacji i czego on się spodziewa po nim, żeby oni byli gotowi rozmawiać. I widać, że 22 werset pod koniec tego fragmentu, że to przesłanie, które Żydzi w Rzymie mieli o Jezusie, był sprzeciw. Więc to nie było, że to było bardzo popularne przesłanie i tylko czekali na to teraz, żeby on opowiadał i później by byli gotowi oddać się temu. Raczej było tak, że te wieści były niepopularne, niepozytywnie odbierane przez ludzi, więc to widać, jak w Rzymie przyjęto Ewangelię w tych czasach przed Pawła.
Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym. Od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie prawa Mojżeszowego i proroków. Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli. Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno. Trafmy, że Bóg święty do ojców waszych przez proroka Izajasza. Idź do tego ludu i powiedz. Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie. I dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli. I nie zrozumieli sercem i nie nawrócili się. I abym ich nie uleczył. Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do Boga i oni będą słuchać. Kiedy to powiedział, Żydzi wyszli do niego, od niego, spierając się za wzięcie ze sobą. Przez całe 2 lata pozostał wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. W włożąc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, zupełnie swobodnie, bez przeszkód.
No, ciekawe te ostatnie słowa. Zupełnie bez przeszkód mógł rozmawiać. To jest ciekawy wątek w środku tego, co było w ziemi, to wiemy, że to byli czasy prawdopodobnie Nerona. Czas może przed prześladowaniem w 64 roku, kiedy tradycyjnie uważa się, że Paweł wtedy zginął, czy w tym prześladowaniu. Ale on, Łukasz tu pisze pod koniec, na samym końcu, że on mógł ogłosić Królestwo Boże i Jezusa Chrystusa bez przeszkód, całkiem otwarcie i ogłaszał to wszystkim, którzy go odwiedzali. Więc to ciekawe, że on się skupia na Królestwo Boże i Jezusa. Może przyjdzie nam czas kiedyś, żeby rozważać temat Królestwa, ale ciekawe, że to są jego dwa wątki, które są wymienione dwa razy, 23 werset i pod koniec 31 werset. Że mamy te dwa tematy, które Paweł proklamuje cały czas, będąc w areszcie, na tym się skupia. I reakcja na to, no widzimy, że jest dużo, dużo osób. Oni przyszli, 23 werset, w dużych liczbach. Więc on był popularny, w sensie, że ludzie, Żydzi przede wszystkim, ale może też poganie, to wszyscy byli, on był otwarty na wszystkich, uczył wszystkich, którzy byli, więc nie ma tu rozróżnienia, czy Żyd, czy pogan, ale w dużych liczbach przychodzili do niego i on próbował ich persuadować o Jezusie, o Królestwie Bożym, używając prawa Mojżeszowe i proroków od rana do wieczora. Więc Paweł tu jest w tym obrazie bardzo oddany lokalnie, jest pod aresztem, więc pilnuje go niewątpliwie nie tylko jeden żołnierz, więc jest ograniczony w tym sensie, natomiast będąc w takim kontekście, to ma zupełną swobodę, żeby mówić im o nadziei, która jest w Jezusie, za które on w tej chwili jest w kajdanach. I odpowiedź 26, 7, czy 4 do 27, że część z nich było przekonana, a część nie było i to spowodowało, jeżeli 29 werset jest przyjęte i są wokół tego pytania, Żydzi w tym momencie się kłócili. To mocno jedni uwierzyli, drudzy nie uwierzyli. A Paweł pisze w tym momencie, mówi w tym momencie 25 do 27, no Izajasz prorokował to, że będziecie mieli twarde serce, Izajasz 6, 9 i 10, rozdział, że będziecie mieli twarde serce, będziecie słuchać, ale nie zrozumiecie, będziecie słuchać tysiąc gadań, ale nie zrozumiecie, jak to się ma do moich planów urlopowych. Nie zrozumiemy, chociaż słyszymy tysiąc razy. I on to samo mówi, jeżeli chodzi o tych, którzy słyszeli. Będziecie mieli oczy, ale będą zamknięte. Uszy nie usłyszą. Nie zrozumiecie, wasze serce nie rozumie i będziecie odwracać się od tego. Więc Paweł dosyć jednoznacznie i ostro postępuje, ościega, upomina tych, którzy przychodzą i szczególnie tych, którzy nie są przekonani. Więc pod koniec, jakie lekcje? Jak to się ma do nas? Jak można to zrozumieć, to możemy zrozumieć. To nie są ciężkie tematy bardzo. A propos, jeżeli chodzi o Pawła, jedna ciekawostka w komentarzu znalazłem, że Nero między innymi był przeciwko chrześcijanom, dlatego że jego konkubina lub pani, która miała w niego upodobanie, nawróciły się na chrześcijaństwo i był z tego tytułu zły. Nie wiem, czy tak było, ale taki jest jeden zapis na temat Nerona. I kończymy ten rozdział. Właściwie nie ma tu wielkiego zwycięstwa. Nie czytamy, że w końcu cały Rzym uwierzył, że powstał teraz wielka grupa, chociaż mamy później list do Rzymian. Więc niewątpliwie jedni uwierzyli na poziomie, w który mogli wierzyć i zrozumieć. I może my wierzymy na poziomie, który jesteśmy gotowi przyjąć. A może Paweł oczekiwał, może Bóg oczekuje dużo więcej. Więc jakie lekcje? No to mam bardzo w wielkim skrócie parę lekcji. No, co zrobimy, jeżeli chodzi o ten wąż? No wiemy, że to nie jest recepta dla nas, żeby pojechać na Maltę i szukać takiej przygody. Za nią to chodzi i Bóg nie gwarantuje nam, że uratuje nas w takiej sytuacji, tak samo jak jest burza i statek się rozleci. Tak samo, jeżeli mamy przeżycie, że samolot się przestaje działać, jak się jest na wschodzie Ukrainy, na lodzie. Bóg nie obiecuje, że twój syn nie będzie zabity w wojnie. I wtedy będą pytania, gdzie jesteś, Boże? Dlaczego tak? Może nasza reakcja powinna być inaczej. Jak mogę Tobie dać chwałę teraz, w tej sytuacji? Czego mogę się uczyć? Dlaczego Bóg dopuszcza do czegoś takiego? Do mojego prześladowania, burzy, braku zdrowia. Czy mogę myśleć nie kategoriami, że mam zarzut do Boga, tylko kategoriami, jak mogę teraz oddać Bogu chwałę w takiej sytuacji? Kolejna lekcja. Możemy oczekiwać mieszanej odpowiedzi na naszą proklamację. Będą ci, którzy wierzą, ci, którzy nie wierzą. Tak Paweł miał, tak Jezus miał, to trudno się dziwić, że my mamy tak samo. Nie oczekujmy, że będziemy mieli lepsze wyniki, owoce, jak Paweł czy Jezus. Ale możemy się spodziewać, też według tego fragmentu, że czasami dostaniemy odpowiedź od ludzi szacunku, dziękowania. Ludzie, którzy coś z tym zrobią. Więc Paweł nie tylko miał wielką opozycję i tak chyba można powiedzieć całej księdze, że nie było to tylko opozycja, my czytamy opozycji, o prześladowaniu, ale w międzyczasie w tych różnych miejscach kościoły się zaczęli. Ludzie byli nawróceni, więc na pewno tu w Rzymie są ludzie nawróceni, którzy są bardzo wdzięczni, którzy szanują, są bardzo wdzięczni za to, co Paweł robił. Natomiast jest druga strona ludzi, którzy będą przeciwko. Następna lekcja uzdrowienia. Niewątpliwie, tak jak powiedziałem wcześniej, niewątpliwie Bóg uzdrawia. Sukcesywnie, nagle, powoli, w różnorodny sposób. Jest to niesamowite, jak ciało reaguje. ale nemám ich v rámci i bardzo chętnie bym towarzyszył kogoś, jeżeli mają dar uzdrowienia w ich podróże na front, żeby zobaczyć, czy to działa i kiedy to działa. Czy wtedy działa, kiedy nie ma specjalnej otoczki, oświetlenia, muzyki, atmosfery. Czy wtedy można zobaczyć Boga uzdrowiciela w ten sposób, jak jest w dzisiejszych czasach czasami podane. Kolejna lekcja, którą mam, to jest, żeby rozważać, zastanowić nad tymi dwoma tematami, które Paweł poświęca 2 lata co najmniej. Królestwo Boże i Pan Jezus Chrystus. On o tym mówił dzień i noc, od rana do wieczora. Te dwa tematy. Pytanie, czy to są nasze tematy? I jeżeli nie są, dlaczego nie? I ostatnia lekcja. Wracając do tych dwóch postaci, którym zacząłem to kazanie. Ten, który zostawia 10 dzieci, jedzie na front, ten, który kupi sobie i żonie statek. Jak te 1000 kazań mają wpływać na nas? Czy my powinniśmy być jak Paweł, czy po prostu Paweł był specyficzny, jeden swego rodzaju, apostoł. My nie apostołamy, my nie misjonarzamy. My mamy niższe oczekiwania od siebie. Trochę jak mniejsze Lota, nie? To daj mi tam iść do tego małego miasta. Daj mi mniejsze wymagania. Daj mi odpocząć wreszcie. No, jestem na emeryturze. Już nie pracuję tak jak wtedy. Czy my jesteśmy zaangażowani jak Paweł w dokonaniu, wykonaniu Bożej woli, która była bardzo kosztowna. Kosztowało mu wszystko. Lubię taki cytat Bonhoeffera, że jeżeli Bóg cię powoła, to powoła ciebie do śmierci. Że musisz umrzeć dla własnego ja. Paweł może powiedzieć w Galacjan 2, jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Chrystus uległ, żeby wykonać wola Ojca. Wyrzekał się komfortu, żeby iść całym sercem za Bogiem. Czy Bóg znajdzie takich w współczesnym chrześcijaństwie zachodnim? Chyba ten człowiek, który zostawia 10 dzieci, nie powinien być nienormalny w naszej ocenie. Tak mi się wydaje. Może powinien być, czy jest, normalny. Człowiek, który bierze poważnie to, że on ma być sługą Bożą i ma służyć ludziom wokół siebie. Kosztownie. A może powinniśmy kwestionować, jak ludzie wydają na 3 miesiące pieniądze, żeby zrealizować swoją zachciankę. Może powinniśmy się zastanowić, czy to jest normalne. Czy to jest akceptowalne? Czy powinniśmy zachęcać siebie nawzajem? Słuchaj, zamiast tego 3 miesiące, to mam inny kierunek dla ciebie. Czy wtedy możemy zobaczyć, że są wahać się wśród nas, którzy zostawili wszystko. I oczywiście w historii od czasów Pawłowych, 2000 lat później, czytamy, słyszymy o takich wariatach. I chciałem tylko wymienić jeden przypadek jako koniec. I może dlatego jest 28 rozdział, tak się kończy, tak, no, z pewnym niesmakiem. Nie wiemy, co się stało z Pawłem. Umarł, był przesadowany. Łukasz nie pisze tego z jakiegoś powodu. Może Łukasz sam był jakiś zabity w podobnym czasie. Może po prostu nie ma takiego materiału, bo wszyscy ginęli. Nie wiemy. Wiemy, że jedni uwierzyli, drudzy nie uwierzyli. Wiemy, że Paweł pisał do Rzymian list swój. Więc trochę znam, trochę wiemy, ale dużo nie wiemy. I to jest trochę niesmak, przynajmniej dla mnie. To nie jest hollywoodzki koniec, nie? Do tego filmu. Że wszyscy byli szczęśliwi. Nie jest tak. Nie? Kończymy i Paweł nadal jest w aresie. Może dlatego, że z pomocą Ducha Świętego 28 rozdział nie jest końcowym etapem. Może powinno być 29 rozdział, gdzie ty i ja figurujemy. Jako zachętę dla innych, którzy mają pójść za nami. I chciałem tylko użyć ten przykład jako końcowy, żeby trochę budować pomost z tym życiem Pawłowym 2000 lat temu. W XVIII-XIX wieku to ludzie zaczęli myśleć, protestanci, czy zaczęli myśleć o misji. I różne byli tam historie, polecam, żebyście czytali, ale takich ludzi, którzy oddali życie, żeby dopłynąć do dalekich wysp z Ewangelią. Wierzę, że oni są częścią tego wielkiego nakazu misyjnego, żeby czynić uczniami wszystkich narodów. I jeżeli kobiety myślą, że nie mają możliwości takie jak mężczyzny, żeby być misjonarzem, to podobno na tych dalekich wyspach za Australią, Nowej Zelandii, jak misjonarze dotarli do takich wysp, w XIX wieku teraz jesteśmy, ludzie umierali, misjonarze umierali, bo tam byli choroby, które nie znali, ich ciało nie znał. Często to byli kobiety, które umierały, dlatego że miały tę styczność ze zdrowiem, z chorobami. Częściej chorowały same i umarły niż mężczyzny. I wtedy było to praktyka, żeby wysłać z powrotem do siedziby, czy to Stany Zjednoczone, Kanady, anglosaskie kraje, Wielka Brytania, żeby wysłać tam zapotrzebowanie, wieści o zapotrzebowania, że potrzebują ci kobiety dla tych misjonarzy, którzy nie mają żony. I w centralach szukali kobiet, które były gotowe przepłynąć więcej niż 3 miesiące do końca świata. I jak dotarły na tą wyspę, to podobno ta trójka misjonarzy wychodziła na plażę, żeby ich przywitać i najstarszy z nich miał pierwszy wybór. I tak powstali kolejne 3 małżeństwa misjonarzy na tej wyspie. I oczywiście o tego dzieci później. Wyobraźcie sobie, że jesteś kobietą, która jest wysłana na drugi koniec świata, żeby się wyjść za mąż, za facetę, tego totalnie nie znać. I tam zostaniesz, nie ma powrotu. To nie jest, że za parę miesięcy wracacie. Nie, to tam umrzecie. Bo to jest misjonarstwo. I tak było w XIX wieku. Więc spotkamy nie tylko Pawła w niebie, ale spotkamy też te kobiety, które dla dzisiejszych kobiet mogą wydać się dziwne. To najmniej dziwne. Ale oni mogą zadać nam pytanie, a co ty zrobiłeś? Jak ty się ukrzyżowałeś dla Jezusa, żeby służyć Mu w radykalny sposób? Więc wydaje mi się, konkludując tą księgę, wydaje mi się, że Paweł daje nam takie świadectwo. Człowieka, wariata, totalnie oddany, który właściwie umarł w służbie, radykalnej służbie. I zachęcam siebie, was, żebyście byli zachęceni, żeby iść jego śladami. Amen.